Słuchacie Radia RMF 24. Mówiliśmy już na naszej antenie o wstrząsającej zbrodni, do której doszło w środę w Sztokholmie. Przypomnijmy, mieszkający w stolicy Szwecji 39-letni Polak został zastrzelony na ulicy, kiedy był w drodze na basen ze swoim 12-letnim synem. W przejściu pod wiaduktem spotkał grupę młodzieży. Między nim a nastolatkami doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Z nami jest pani Katarzyna Tubelewicz, pisarka, tłumaczka i dziennikarka mieszkająca w Sztokholmie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy w Szwecji ten temat, śmierć Polaka, nadal jest mocno komentowana? Czy to jest temat zarówno medialny, jak i codziennych rozmów mieszkańców Sztokholmu?
Tak, zdecydowanie. Poza tym rzeczywiście ta śmierć wywołała tak duży wstrząs, że do Skärholmen, to jest taki tak naprawdę przedmieście pod Sztokholmem, wybrał się premier Ulf Kristersson, wybrała się była premier, dzisiaj przewodnicząca partii socjaldemokratów Magdalena Andersson i oczywiście piszą o tym wszystkie media, przy czym dodajmy, że ta śmierć jest wyjątkowo wstrząsająca, dlatego że wydaje się, że po prostu doszło do sytuacji, w której ten człowiek zwrócił uwagę młodzieży, która prawdopodobnie, nie wiem, rzucała przekleństwami, czy robiła coś generalnie uważanego za jakiś tam chuligański wybryk i jemu oni strzelili w głowę w odpowiedzi i rzeczywiście zginął na miejscu, na oczach swojego syna. Ale w ogóle w Szwecji od dłuższego czasu, bo to trwa już kilka lat, dochodzi do bardzo wielu strzelanin rocznie. W zeszłym roku to było ponad 360 strzelanin, w których zginęło 55 osób, tylko że zazwyczaj to są gangsterskie porachunki. A tutaj mieliśmy do czynienia z taką eskalacją, kiedy jakiś zwykły przechodzień dostaje w odpowiedzi na zwrócenie uwagi młodym ludziom, a gangsterzy bardzo często to są osoby niepełnoletnie.
No właśnie, o to się chciałem zapytać, bo pani mówi gangsterzy, gangi, ale rozumiem, że to są często bardzo młodzi ludzie, także dlatego, że prawo szwedzkie wobec nich traktuje ich po prostu jako niepełnoletnich i zupełnie inaczej ich karze, a czasem po prostu wysyła tylko do ośrodków, a nie karze.
Tak, to znaczy to się teraz błyskawicznie zmienia i teraz niedawno trwała debata krytyczna na temat tego, że rząd zdecydował, że w Szwecji będą powstawały specjalnie więzienia dla niepełnoletnich osób. I Szwecja, ja porównałabym dzisiejszą Szwecję do Polski lat 90., początku lat 90. Zresztą jakiś czas temu dla szwedzkiej prasy napisałam taki duży reportaż, bo oni u mnie to zamówili, dlatego że w tej chwili Szwedzi patrzą w polską stronę i nawet po moim reportażu minister sprawiedliwości Szwecji odwiedził Polskę i przyglądał się właśnie temu i rozmawiał o tym, jak Polska się uporała z przestępczością zorganizowaną, bo to jest tego typu sytuacja, przy czym w Szwecji ona ma jeszcze często charakter etniczny, dlatego że w Szwecji gangi bardzo często są gangami etnicznymi i bardzo często rzeczywiście wciągają do swojej działalności ludzi, młodych ludzi, niepełnoletnich, często do wykonywania zabójstw właśnie i rzeczywiście to miało związek z tym, że szwedzkie prawo takich 14-latków, którzy kogoś zabili, właściwie można powiedzieć nie do końca karało. To się teraz zmienia, a fakt, że gangi mają charakter etniczny jest powiązany z tym, że Szwecja przez wiele lat, będąc bardzo otwartym krajem, krajem stawiającym na wielokulturowość, nie miała wręcz debaty na temat problemów z asymilacją części imigrantów na rynku pracy, debaty na temat bardzo pogarszającej się jakości szkół na przedmieściach, na temat różnych form wykluczenia i doprowadzono do sytuacji, gdy jest całe pokolenie młodych, bardzo młodych mężczyzn, którzy czują się wykluczeni i dla których ta ścieżka kariery przestępczej jest najszybciej dostępną. I znowu porównałabym to do sytuacji w Polsce w latach 90., bo to dosyć podobnie wyglądało. Też mafia rekrutowała takich młodych, trochę wykolejonych ludzi na jakichś blokowiskach biednych. Tylko że w Polsce to nie miało tego charakteru etnicznego i nie było powiązane z migracją. W Szwecji jest, ale
w ogóle
sytuacja...
A na ile w ogóle ten temat właśnie etniczności, tego, że to są często młodzi ludzie, dzieci często migrantów z różnych stron i też trzeba uczciwie powiedzieć, niekoniecznie, bo to najczęściej w Polsce się tak kojarzy, że to są wszystko dzieci islamskich uciekinierów czy uchodźców. To nie jest takie proste. Nestorianie też mają swoje gangi na przykład, ale to zostawiam. Na ile ten temat etniczności właśnie wrócił w tej debacie i pytanie o asymilację, o której pani powiedziała i o model, który jak się zdaje, no nie do końca się udał.
No więc ten temat, Szwecja jest krajem, który, kiedy patrzy się na Szwecję z perspektywy Polski, to wydaje się taka racjonalna i Szwecję się często idealizuje albo demonizuje, a Szwecja tak naprawdę cechuje się tym, że to jest kraj, w którym dochodzi czasem do bardzo radykalnych i szybkich zmian poglądów. I Szwecja lat 60., 70., 80. i tak właściwie do, powiedzmy, przed 5 laty była krajem, który stawiał na to, by być humanitarnym mocarstwem, stawiał bardzo na to, by budować politykę migracyjną głównie na przyjmowaniu uchodźców, często z bardzo odległych kulturowo krajów. I wtedy w Szwecji w ogóle nie mówiło się o tym, że wielokulturowość jest też trudna, bo wielokulturowość jest również wspaniała i dzisiejsza Szwecja bardzo wiele zawdzięcza imigrantom. Szwedzka służba zdrowia padłaby bez imigrantów, byłoby bardzo mało ciekawie w szwedzkiej kulturze i tak dalej. Ale jednocześnie, zwłaszcza jeżeli przyjmuje się duże grupy migrantów z krajów, w których ludzie nie mają dobrego wykształcenia, migrantów, którzy przyjeżdżają bez ukończonej podstawówki, nawet w Szwecji zdarzają się, przecież są grupy ludzi, którzy są analfabetami, kiedy do Szwecji przyjeżdżają. Takich ludzi jest strasznie trudno wprowadzić na rynek pracy. I dlatego rosła grupa ludzi żyjących niejako na obrzeżach społeczeństwa. I ciekawe jest to pan powiedział i to jest słuszne, że to są często dzieci imigrantów, bo to wcale nie jest tak, że to są frustrowani uchodźcy, którzy przyjechali w 2015 roku, im się w Szwecji nie podoba. Nie, to są do gangów trafiają najczęściej dzieci wykluczonych rodziców, czyli młodzi ludzie, którzy już czują, że oni właściwie powinni być Szwedami, a nimi nie są, którzy chodzili do szkoły, która podobno jest egalitarna, a wcale nie, dlatego że w Szwecji jest strasznie dużo bardzo złych szkół, których ukończenie po prostu nie gwarantuje nic, nie gwarantuje nawet tego, że będzie się umiało dobrze mówić po szwedzku. I to są ludzie, którzy mają jakieś takie doświadczenie upokorzenia, nieprzynależenia, a czasem wręcz poczucia jakiegoś takiego zawodu, czy nawet niechęci do tej kultury większościowej. Przy czym dodać warto, że w ostatnim czasie w szwedzkiej prasie były też artykuły o nowym zupełnie zjawisku, o tym, że do gangów też trafiają nagle czasem młodzi Szwedzi z rodzin mieszczańskich, bo to się zaczęło robić też niestety cool.
Modne, rozumiem.
Istnieje rodzaj takiej mody, bardzo, bardzo strasznej mody, ale ona jest.
Wspomniała pani o
bardzo... też muzyka raperska.
Wspomniała pani o tym, że Szwedzi czasem bardzo szybko zmieniają poglądy, nawet wprowadzają prawo. I chciałem się zapytać o strefy bezpieczeństwa, czyli to, co w środę wprowadził parlament szwedzki, czyli możliwość przeprowadzania przez policję na danym obszarze przeszukiwań i rewizji osób oraz mienia bez konkretnego podejrzenia. No to jest Szwecja takim polskim odbiorze uchodzi za kraj, w którym prawa człowieka, pewne standardy, także działania policji są niezwykle mocne. No to nie wydaje się być szczególnie zgodne z takimi standardami. To jest wyraz bezsilności czy świadomość, że inaczej się nie da?
To jest też wzorowanie się na Danii, bo ja rzeczywiście nie skończyłam wątku, że Szwecja się tak zmienia i teraz tak od 4 lat, może 3, to właściwie już wszystkie partie polityczne, już wcale nie tylko populistyczni szwedzcy demokraci, którzy byli pierwszą partią antyimigrancką, dzisiaj wszystkie szwedzkie partie uważają, że największym problemem kraju jest źle prowadzona kiedyś polityka migracyjna. Zaczyna się zmieniać język i skręcać w takim kierunku, że w ogóle wszyscy imigranci najlepiej, żeby w ogóle wyjechali albo byli czystymi Szwedami, bo o migracji mówi się generalnie źle i rzeczywiście poszukuje się takich radykalnych rozwiązań, no i eskaluje znowu taka koncepcja, że jak się zaostrzy prawo, zaostrzy kary, mimo tego, że kryminologia na przykład nie potwierdza tego, że skuteczność kar ma znaczenie, prawda, a nie ich długość. To wiadomo z kryminologii, ale i tak w każdym kraju, w którym...
W przypadku 14-latka zresztą w ogóle kara specjalnie nie ma znaczenia, bo on nie myśli w tych kategoriach, to trzeba zupełnie uczciwie też powiedzieć.
No więc dokładnie. Także to, ja myślę, że Szwecja stoi przed ogromnym wyzwaniem i politycy w tej chwili robią co mogą, żeby pokazać, że działają, bo takie jest oczekiwanie społeczne, a chyba te problemy częściowo da się rozwiązać tylko bardzo długotrwałymi działaniami, na przykład bardzo dużymi zmianami w szkolnictwie, bo jest to jednak dosyć wstrząsające, jak się myśli o Szwecji jako takim wzorze egalitarności, że mamy do czynienia z krajem, w którym naprawdę można chodzić do szkoły, w której nie można się nauczyć dobrze języka szwedzkiego. Czyli można urodzić się w Szwecji, chodzić do szwedzkich szkół i nigdy nie mówić poprawnie po szwedzku. No, to jest jakaś straszliwa porażka szkolnictwa. Także na pewno w tej chwili można się spodziewać, że w Szwecji będzie jeszcze bardzo dużo zaskakujących i ostrych działań. Oczywiście w społeczeństwie jest też krytyka tego i są podzielone zdania, ale można powiedzieć, że język debaty zmienił się radykalnie. Naprawdę, to jest w ogóle niesamowite, że może do czegoś takiego dojść. Dlatego, że gdybym ja w tej chwili rozmawiała z panem, gdyby to był rok 2015, to bym się zastanawiała, czy ja w ogóle mogę powiedzieć, że to są gangi etniczne, bo bym była tak przesycona myślą o tym, że to może zakrawać na rasizm. No, na szczęście zrozumiano w Szwecji, że po prostu o problemach trzeba mówić językiem obiektywnym i nazywać je, ale w tej chwili Szwecja wpadła sama w jakieś, myślę, też demonizowanie problemu i w takie poczucie, że jak się będzie działało ostro i właśnie zdecydowanie, to szybko się osiągnie jakieś efekty.
Szeryf przyjedzie. W największym skrócie szeryf sobie poradzi.
Tak, to chyba tak nie działa. Tak,
bardzo
dokładnie.
Dziękuję. Katarzyna Tubelewicz, pisarka, tłumaczka i dziennikarka mieszkająca w Sztokholmie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.